Takie mam taką, ja wiem, potrzebę, taką, takie pragnienie też powiedzieć na temat małżeństwa. Może tym razem. Na temat tego, jak powinniśmy w małżeństwie żyć. Czy jest jakaś rada? Widać degradację małżeństwa w świecie. Całkowitą, kompletną. Ta instytucja małżeństwa, powiem już, jest tak zdewaluowana, zdegradowana, nie ma prawie żadnej wartości. To, że słyszymy wiadomości, że drastycznie, dramatycznie spadły zawierane śluby, a natomiast przerażająca frekwencja czy wzrost rozwodów. Dzisiaj wystarczy byle co, żeby małżeństwa leciały. To jest coś takiego, jak ja wiem, no jak zmiana rękawiczek. No. Wychodzi ustawa w państwie, że samotnie wychowujące dzieci mają, powiem, 300 zł miesięcznie, to będzie nawet 300. Tak już tłumacząc na ten. I lecą, idą, kolejki stają, rozwodzimy się, a co tam, no kasa jest ważna. 300 zł jest ważne. A co to może? No jesteśmy razem dalej, nie? Prawda? A sprawy rozwodowe, kolejki jak? Bo małżeństwo nie ma żadnej wartości. Szatan już doprowadził do tego, że święta Boża instytucja, kiedy ja to mówię, to myślę, że to tak trąci myszką. Zasady, jakie powinny obowiązywać w małżeństwie, przysięgi małżeńskie. Myślę, śmiech przysięgać. Już się nie przysięga. Byłem teraz nawet niedawno na takim weselu chrześcijańskim. Pierwszy raz słyszałem. Nie jestem wiele na tych weselach, nie mam takiej możliwości, ale byłem po raz pierwszy, słyszałem ślubowanie. I już na przykład z tego ślubowania było wyrzucone to, kiedy żona ślubowała, nie wiem, w moim dzieciństwie, bracie swoim na pewno i swojej jeszcze starości. Słyszałeś zawsze, że w ślubowaniu żony było i uległa. Tak jak Boże Słowo mówi. A ja już słyszałem, już nie musisz być uległa. Znaczy nie pisze, nie będę uległa. Ale nie ma słowa, że ślubuje uległość. Już nie ma, to nie można. To jest demokracja. Bóg już nawet jest matką czy kobietą, prawda? A tutaj dopiero kobieta ma być uległa. Wszystko się wprowadza, tak? Wszystko można. Zobaczcie. I tak jak powiedziałem, to ta święta Boża instytucja, ten święty Boży związek. To, co Bóg zamyślił, jest zdegradowane. Mamy potrzebę, by mówić dzisiaj. W dzisiejszych czasach powiem o życiu zborowym. Jest taka potrzeba, by mówić o życiu zborowym, bo zbyt często przeżywamy trudne chwile, rozdarcia, kłótnie, poróżnienia, rozłamy. Wiecie, w zborze trzeba mówić o tym, co zagraża nam. Nie wiem, my mamy taki zwyczaj w naszym zborze, u nas usługuje zawsze, no, na każdym nabożeństwie i w tygodniowym, w czwartek mamy podobne do niedzielnego, tygodniowym przynajmniej trzech braci zawsze usługuje Słowem Bożym. W niedzielę prawie zawsze czterech braci. Ja potrafię też krótko mówić, jak nie wierzycie, przyjedźcie do Połczyna. Przekonacie się. Bo czterech nas usługuje i my się mieścimy w tym czasie, powiedzmy, jakimś tam od 11 do 12 w dwóch godzinach. I nie mówią oczywiście tam, ale mówią takie konkretne rzeczy. Nieraz pytają się, czy ty masz nauczanie dla małżeństw? Ja mówię, nie mam. Ale mówię, wystarczy, że dwa miesiące pochodzić do naszego zboru i będziesz wiedział wszystko o nauczaniu dla małżeństw. Bo po co my przechodzimy do zboru, drodzy? Zbór i kazalnica, według mnie, ale ja jestem, wiem, że trochę wyjątkiem w tym, służy owcom. A często i coraz częściej jest, że służy światu. Znaczy, w sensie tak, powoływać do świata. Ewangelizacji. Nie, to jest niewłaściwe. Ewangelizacja ma być tam. Ma być w twoim domu, ma być w twojej pracy, ma być w twojej szkole. Tam powinien się ewangelizować. Oczywiście, że jeśli coś przychodzi, czy zapraszamy, czy robimy ewangelizacyjne nabożeństwo, to jest ewangelizacyjne. Ale dlaczego? Bo zapraszamy ludzi, tak? Ale jeśli nie ma nikogo, a my ewangelizację głosimy. Nie, kazalnica w zborze i zbór to jest pastwisko dla owiec, to jest tych, którzy już zewangelizowane. Aby rosły, aby rozumiały, aby trzeba tłumaczyć, trzeba mówić. Trzeba mówić. Trzeba mówić 1000 razy na przykład młodzieży, że świat jest B. Bo świat mówi z kolei szatan 1000000 razy, że świat jest okej, że świat jest super, ekstra. Wszystko w świecie jest ekstra. Kiedy tylko wyjdą ze zboru, to szatan, świat, wszyscy Boży przeciwni temu mówią, to jest dobre, to jest super. Wiecie, i tak 1000000 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. A kiedy my nie mówimy, że jest do niczego, że jest pod przekleństwem Bożym, jeśli tego nie mówimy, to co się dziwimy skutkom później, że wybierają świat? To, co jest dobre. I my musimy mówić, mamy potrzeby, by mówić o przyczynach rozdarcia, o sposobie, bo Bóg zabezpieczył zbór przed rozdarciami, powiem, przed kłótniami, przed poróżnieniami, przed rozłamami. Jeśli się nauczymy tego, jeśli się nauczymy, jeśli to słowo przeniknie nasze serca i zaczniemy żyć według tego słowa, nie będzie rozdarć, będzie jedność, będzie błogosławieństwo. Mamy potrzebę mówić o uczciwości, dzisiaj tutaj brat Andrzej wspominał, bo nie wszyscy są przekonani o tym, że my w każdej sytuacji mamy być bez nagany. Mamy pracować jak dla Pana, obojętnie czy nas szef widzi, czy nas nie widzi. Mamy potrzebę mówić o tym. Ameryka mówi tak, że nasza, przyznają się już do tego, że nasza, ten nasz taki boom finansowy, to, że żeśmy takim mocnym krajem, bogatym się stali, to jest sprawa naszych ojców, którzy uczyli nas Ewangelii, którzy uczyli nas, że mamy być rzetelnymi. Teraz już przestali mówić o tym i zaczynają się problemy. Tak, oni sami o tym mówią, bo już Boga usuwają, powiem, z tych rzeczy, z tych instytucji, w których kiedyś Bóg jeszcze był. Już nie ma tego. I zaczynają mieć już problemy finansowe. I całkiem inaczej stoją niż kiedyś, prawda? Więc mamy potrzebę mówić o tym. Mamy potrzebę mówić o przyjaźniach. Bo zbyt często przyjaźnie trwają tylko dlatego, że opierają się na zwykłym plotkarstwie. Powinniśmy mówić w zborze o przyjaźni i mówić, co to jest przyjaźń i czym się różni przyjaźń od plotkarstwa. Żeby nie było plotek, żeby nie było oszczerstw, żeby nie było obmów. To jest pochodna plotki. Taki większy kaliber. Ale przecież jakie straszne spustoszenie w życiu duchowym zborów czynią właśnie takie rzeczy. Powinniśmy o tym mówić. Powinniśmy o tym mówić, jak ma być między mężem a żoną, jak ma być między rodzicami a dziećmi. Powinniśmy o tym mówić. Nie zostawić to na jedną sesję, na konferencję poświęconą może małżeństwu. Powinniśmy mówić, mamy potrzebę właśnie, by mówić o małżeństwach, gdyż zbyt wiele dramatów zaczyna być udziałem chrześcijańskich małżeństw. Drodzy, powiem, dramaty niewyobrażalne. Jeśli nie zetknęliście się, to myślicie, co, o czym ja mówię. Kochani, ale zaczynają się, powiem, dla mnie niewyobrażalne dramaty. Ja bym sobie nigdy nie wyobraził, nie pomyślał, że w chrześcijańskich rodzinach mogą istnieć takie rzeczy. Kiedyś po jednym nabożeństwie rozmawiałem z pewną siostrą, która mi powiedziała, bracie, ja naprawdę byłam bliska samobójstwa. Kobieta, która miała 3 dzieci już. Bracie, i mąż w zborze, i ona w zborze. Chrześcijanie. Bracie, ja byłam bliska samobójstwa. Taka jest sytuacja w moim domu. Kiedyś byłem w takim wielkim zborze, powiem, wspaniałym zborze. I ten brat mówi, wiesz, mamy wiele młodych małżeństw, bo duży zbór, ponad prawie 200 osób. A więc wiele młodych małżeństw. I on mówi, wiesz co, przeraża mnie to, jak te młode małżeństwa rozumieją małżeństwo. Kochani, i będziemy prawdopodobnie, jeśli nie zaczniemy nauczać o tym, świadkami okropnych tragedii, które wyjdą na wierzch. Na razie dzieją się, powiem, w alkowach, i może bliscy wiedzą, ale tak jak idzie ten grzech i ta nieprawość, ona osiada jak mgła, jak ten całun śmierci, ktoś powiedział, był powiedziany ten całun taki, szatan przykrywa, ten świat przykrył, ale on chce Kościół przykryć. I to osiada na wszystko. To osiada na Bożą miłość i jej brak dzisiaj. To osiada na gorliwość i brak gorliwości. Coraz więcej. I to też osiada na współżycie małżeńskie, na pożycie małżeńskie. Powiem, nieświadomi chyba tego, że świat, że szatan to śmierć. Że szatan to śmierć, że świat to śmierć. Nieświadomi chyba tego, powiem, bierzemy wzory. Ileż to dzisiaj, powiem, małżeństw zostaje zawartych w zborach wśród młodzieży naszej, zostaje zawartych dokładnie na tych samych zasadach jak w świecie. Siostra dorasta, zaczyna się odpowiednio ubierać, ma sznurek wielbicieli, wybiera sobie. Inne zachodzą, zazdroszczą. O, wierzącego sobie wybiera. Amen. I co z tego, że wierzącego sobie wybiera? Jaką metodą człowiek sieje i co człowiek sieje, to musi żąć. Jeśli siejesz według ciała, będziesz żał skażenie. Czy obojętnie, żebyś siał to skażenie, siał zboże, czy byś siał w świecie? Jeśli siejesz według ciała, to Słowo Boże mówi, że będziesz żął skażenie. Ale ja zasiałem zboże. No, ale według ciała. To się nie zamieni, że wzrośnie duchowe. Dzisiaj młodzież zamiast modlić się do Boga o swojego współmałżonka, to patrzy, co teraz najlepiej chwyta. Drodzy, a i tak zawarte, powiem, małżeństwo, i tak rozumiane małżeństwo przeżywa takie same dramaty, jak przeżywają małżeństwa w świecie. Może jeszcze nie słychać, ale już się dzieją przemoce w małżeństwach chrześcijańskich. Już występuje brutalność. Dlaczego? Bo siejemy według ciała. Bo daliśmy się oszukać, bo bronimy siebie, bo robimy z siebie, ze swojego ja robimy Boga. Jest tak bronione to ja, tak jak w świecie jest bronione ja. W świecie to wszystko jest bardzo istotne. W świecie ja to jest mój Bóg. I to ma być zaspokojone. Ja to jest mój Bóg. I jeśli mi się to podoba, mojemu ja, mojemu Bogu, to ja idę, ja to robię. I na nic dramaty, to jest śmiech mówić o dramatach. I dzieją się rzeczy, powiem, straszne, niewyobrażalne. Rodzina gdzieś tam, powiem, w jakimś ślepym zaułku, gdzie tylko już się wróble zawracają. Chata się wali, wiecie, bieda, aż piszczy. Ja nieraz w terenie jeżdżę i znam, a też przy okazji tych paczek, tej gwiazdkowej niespodzianki, poznaliśmy w naszym okręgu, w naszej gminie, powiem, takie sytuacje, takie rodziny, takie, że faktycznie byliśmy głęboko i jesteśmy głęboko poruszeni tą nędzą, którą ci ludzie przeżywają. Wiecie, bo nie mają, bo oboje nie mają pracy. Stracili pracę, bo u nas to tylko PGR-y co wioska, a teraz nie ma ani jednego PGR-u. U góry leżą. Bieda okropna. Wiecie, bieda okropna. Trójka dzieci, prawie nagich, obdartych. Niekoniecznie tamten ojciec i matka pijacy, niekoniecznie. Naprawdę autentyczne biedy. W naszych szkołach, nie wiem, czy wy to słyszycie, a w naszych szkołach, tam w naszym okręgu przychodzą dzieci, słuchajcie, i dzieci mdleją na lekcjach. Kolega, który ma żonę w szkole, mówi, czy sobie zdajesz sprawę? Moja żona była dzisiaj świadkiem trzech dzieci, troje dzieci zemdlało na lekcji. Wiesz dlaczego? Bo śniadania nie mają. I mu chyba kolacji nie mieli. Mamy brata, który ma bardzo blisko, pracuje jakoś tam w tej pomocy społecznej i osoba, która tam jeździ, ta pielęgniarka środowiskowa, mówi, kiedyś jechałam i kupowałam cukierki. Ja już nie mam sumienia kupować cukierków. Ja kupuję bułki, im daję bułki. Bo to zbrodnia, że ja im dam cukierki, a oni nie mają bułki. Drodzy, i taki dom, powiem taki zawiedzony dom. Wiecie, i przychodzisz po roku, okazuje się, że ona się znalazła kochanka. Jest całkiem gdzie indziej. On siedzi ze swoimi dziećmi. Bóg to jest moje ciało. Akurat tamten mu się spodobał. Akurat tamten coś nowego. Nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, nie ma teraz już nic. Już nie ma potępienia społecznego. Nie ma nic. Idzie, bo tam ma. Już tam żyje. To się mnożą takie rzeczy. Ale my jako chrześcijanie mamy faktycznie śpiewać tą nową pieśń. Inną pieśń. We wszystkim. A szczególnie w małżeństwie. I musimy mówić o tym. A co można powiedzieć o tym, jakie ma być małżeństwo? Powiem wiele. Wiele można mówić, wiele można przeczytać, wiele książek jest, szczęśliwe małżeństwo, 10 przykazań dla męża, 10 przykazań dla żony, nawet takie, co podnosi atrakcyjność kobiety. Chrześcijańskie, ja mówię o chrześcijańskich książkach, nie? Ja nie lubię mówić o świecie, bo co? Co lubi kobieta, co lubi mężczyzna, wiecie, i ja nazywam te 10 przykazań dla ty, ale to 10 przykazań obłudy dla małżonka, 10 przykazań dla żony, obłudy, 10 przykazań. Gdzie można przeczytać tych 10 przykazań, można nawet 100 zrobić. I iść i się kłócić. I iść i być poróżnionym. I iść i przy każdej okazji, przy każdej zaczepce odpowiedzieć zaczepką. Na każde złe słowo powiedzieć złym słowem. Kiedyś jedna siostra była na takim spotkaniu dla niewiast. Ja mówię, ja, i zaczęła mi wychwalać. Będzie naszego zboru, ale... Ja, ty musisz swoje siostry wysłać. Ty musisz... Jakie to było? Ja nie mam nic powiem przeciwko temu, ale słuchajcie, to dotknęło już mnie. To ja, och, jak to jest nam potrzebne, nam kobieto. Ja mówię, słuchaj, pojechałaś, słuchałaś, nie wiadomo jakich wykładów słuchałaś. Przyjechałaś i pierwsza sprawa, i pierwsza zadra, powiem, i pierwszy ten, i żeś rozdarła się na swojego męża. I jedź następnym roku znowu i powiedz, że to jest potrzebne ci. A wiesz, co jest ci potrzebne? Jedno, otworzyć Boże Słowo i przeczytać, jaką masz być i tak się stosować. I wszystko. I niepotrzebna ci 100 konferencji niepotrzebne. Spotkałem się teraz z takim małżeństwem na jakimś tam kursie, którzy mówią, zakładamy, w Warszawie może znacie, którzy mówią, zakładamy takie szkoły, jakieś to weekendy się nazywają dla małżeństw. I oni mówią tak, że ludzi, którzy są poróżnieni, którzy ze sobą nie mogą gadać, na siebie patrzeć nie mogą, zwołują ich, zapraszają ich, małżeństwa i spędzają ze sobą. Wszystko jest fajne, mądre, dobre. Mówią, mamy potąd roboty. Ja mówię, będziecie mieli... teraz zapraszamy, teraz chcemy pozyskać, bo to są misjonarze z Ameryki, teraz chcemy pozyskać Polaków, którzy... Bo mamy tyle roboty. Ja mówię, słuchajcie, utwórzcie 100 takich zespołów i będą mieli po to roboty. Nie mówmy o krzyżu. Nie głośmy krzyża dzisiaj w rodzinach. Nie głośmy Słowa Bożego w rodzinach. Nie głośmy przykazań Bożych. To zróbcie wszystko. 1000 wam zabraknie. Ręce będziecie mieli po łokcie urobione i to nic nie da. Wiecie, rozmawiać, gadać, czy fajne rzeczy, ale życie jest ważne. Twoja reakcja jest ważna. Boże przykazanie jest ważne. Można przeczytać 100 książek i mieć do kitu małżeństwo, powiem. A czy nie lepiej przeczytać to, co Bóg mówi? Zobaczcie, tego jakoś się już nie czyta. W liście do Efezjan jest napisane w 5 rozdziale. I wszyscy to znają, ja wiem, że trzeba będzie to boleć. Żony będzie to boleć. Może i mężów będzie to boleć, bo to takie... Aj. Bo tu nie pisze, jak żona ma być atrakcyjna i jak mąż być ma. A coś takiego bardzo prostego pisze. 5 rozdział, 22 wiersz i niżej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Panu. Jakie proste przykazanie, kochani, jakie nie do przyjęcia przykazanie. Prawda, siostry? Jakie tak trudne, że nie do przyjęcia. Bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. We wszystkim. Boże drogi, co za czarna przyszłość. Panu nie jesteśmy we wszystkim, bo poddani ulegli, prawda, dopiero mężowi, który... Jak daleko do Pana? Ale to jest Boże przykazanie. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie! Tam to bolało siostry, trzeba będzie boleć mężów. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie. Chcę powiedzieć, bracia, że jeśli będziecie tak miłować swoje żony, jak Chrystus Kościół, i będziecie potrafili wydać samego siebie, każda żona będzie uległa wam z radością. I chcę powiedzieć wam, siostry, że jeżeli będziecie wierne Bożemu przykazaniu i będziecie uległe swoim mężom we wszystkim, to powiem, to jest pewne, że wasz mąż zacznie was miłować jak Chrystus i zacznie wydawać samego siebie za was. Bieda jest w tym, że żona czeka, aż mąż zacznie ją miłować, a mąż czeka, aż żona będzie mu uległa. Czekają do końca swojego życia nieraz i żyją w nieszczęściu, i żyją w smutku, i żyją w kłótniach. I przyjdą, staną przed Boga i jeden otrzyma naganę i drugi otrzyma naganę. A może tak, jeden nie wejdzie i drugi nie wejdzie, bo żeś żył w grzechu. Bo całe twoje małżeństwo, kiedy było dobrze, to i w świecie potrafi być dobrze. Wiecie, oni potrafią piękne miny robić i w świecie. To było dobrze, ale to nie na tym polega. Kiedy się przestrzega Bożego przykazania, to jest ekstra, powiem. Tak też mężowie dalej, bo mężowie mają więcej, powiem, jarzma. Bo i słusznie, bo są silni. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Ja powiem, bracia, my mamy naprawdę... Tak patrząc na to, to żony są w gorszym położeniu, tak? My jesteśmy wygrane, tak? Bo one mają być nam uległe, będziemy rządzić w domu. My mamy o wiele trudniejsze zadanie. I o wiele więcej przed Bogiem odpowiemy. Nasza miłość do naszych żon ma być taka, jak miłość Chrystusa do Kościoła. My mamy wydać samych siebie, aby ich uświęcić. My mamy takie stworzyć warunki im, aby one nie bały się poddać nam. Aby one mogły wypełnić to Boże przykazanie bez strachu. My mamy, dokładnie tak jak tu jest napisane, mamy miłować jak własne ciała. My mamy mieć ich, apostoł Piotr mówi, we czci. Nie wtedy, kiedy są piękne, jak księżniczki, bo mają jeszcze do 30, wtedy my jesteśmy chlubimi. To nie na tym polega. I my mamy większe, my jesteśmy odpowiedzialni, bo to, wiecie, to dzieło przemiany Kościoła i przygotowania Kościoła wziął Chrystus w swoje ręce. To jest Jego dzieło. To Kościół sam, powiem, nie staje się piękny. To jest dzieło Jezusa Chrystusa. On wydał samego siebie, aby Kościół piękny stworzyć, aby go powołać. I mąż musi, powiem, Chrystus się wyrzekł wszystkiego. Mąż nie chce się wyrzec z tego, że on ma rządzić w domu. Ani na moment. Ani na 5 minut. Nawet na pomycie garków, które trwa 15 minut, bywają tacy mężowie, którzy mówią, to nie jest mnie godne. A jestem, hop, to nie jest mnie godne. Boją się wydać samego siebie, boją się umyć pieluchy, teraz się nie myję na szczęście. Ja pamiętam, jak ja prałem pieluchy. Powiem wam, więcej prałem pieluchy niż moja żona, bo kiedy ona prała pieluchy, to ona miała romatyzm. W ciepłej wodzie nie mieliśmy tyle, w zimnej trzeba było pukać. I on później ręce bolały. Ja prawie wszystkie pieluchy prałem. Jednego, drugiego, trzeciego. I korona mi z głowy nie spadła. A moja żona mogła mi miłować. I miłuje mnie. Ja nie mam poczucia, że ja w domu jestem od garków. Nie. I dzieci moje mnie szanują. Drodzy, by wypełniać Boże przykazanie, to są takie jasne, przejrzyste, takie wyraźne reguły, takie wyraźne i proste zasady, że to każdy zrozumie. I wszystkie inne 10 przykazań, jak i jak tak, i jak tak, i tak, a ty w tym to, a on to, lubi, a on to, a on tamto, to jest po prostu, to jest mącenie wody, drodzy. To jest mącenie wody. To może być, jak jest Boże Słowo zachowane. To ty sobie przeczytaj książkę tak dla ciekawości, jak nie masz co robić. Może się trochę pośmiejesz z niektórych przykazań. I konflikty, drodzy, przychodzą tylko wtedy. Tylko wtedy, kiedy któraś ze stron łamie jedno z tych przykazań. Tylko wtedy. Każdy konflikt można odnieść do tego stwierdzenia. Złamałeś, złamałaś to Boże przykazanie, które jest dla ciebie. Co robić, by ich nie łamać? No, na to pytanie to mamy gotową odpowiedź. Gdyby mój mąż tak naprawdę mnie kochał, ja bym nie łamała przykazania, bym była uległa, tak? Gdyby moja żona była mi uległa, mam gotową odpowiedź, pewną odpowiedź. Kochani, ale nasze podejście powinno być inne. Powiem tak, jakie mam prawo, by łamać Boże przykazanie mi dane? Ty nie myśl o tym, że żona twoja łamie przykazania i nie jest ci uległa. Bo nie będziesz za to odpowiadał przed Bogiem. Ty będziesz odpowiadał za to, że nie miłujesz swojej żony. I ty, droga siostro, nie myśl o tym, dlaczego i nie rozpaczaj, że twój mąż łamie przykazanie Boże i cię nie miłuje. Ty będziesz odpowiadać za to, że ty nie jesteś uległa. Bóg cię o to zapyta. I nie powie, i Bóg tu nie mówi, że takim mężom, które się nie podoba, którzy nie są takimi okej, to można, powiem, ich bić i co tam jeszcze. Nie. Po prostu to jest Boże przykazanie. Uniwersalne. W każdej sytuacji dla wszystkich charakterów i czego tamkolwiek jeszcze. Wieku. Bóg daje uniwersalne przykazania. I kiedy je spełniamy, to Bóg stoi za tym. Bóg stoi za swoim przykazaniem. Bóg stoi za swoim słowem. Bóg zmieni twoją żonę. Bóg zmieni swojego męża. Tak powiedziałem tej siostrze, która mówiła, byłam bliska samobójstwa. Ja powiem, nie bój się. Nie bój się, zachowaj Boże przykazanie. U nas była jest taka siostra, która wyszła za niewierzącego, zostawiła na chwilę Boga. Na chwilę, na ileś tam lat. Ale później bieda ją tak, oczywiście to był piękny, wspaniały chłopak, nie? Lepszy jak wierzący. Zostawiła zbór i poszła, wzięła niewierzącego. I drodzy, to jest reguła, to jest prawda, to jest proste jak trud, powiem, że musiała przejść. Ja znam trzy przynajmniej takie małżeństwa, bardzo dobrze znam, gdzie siostry wyrosły, były piękne i znalazły sobie wspaniałych chłopaków w świecie. Wspaniałych, naprawdę wspaniałych. Nie pił, nie chodził na zabawy. Jej, kochany, przez to cud w świecie. Nie przeklinał, kochał, zakochany. Poszła jak dym. Żadnych ale. Wszystkie z nich przeżyły wszystkie najgorsze dramaty, jakie może przeżyć kobieta w małżeństwie. Wszystkie trzy, które ja znam. Ja powiem, wszystkie 30, jeśli poznam, będą miały to samo. Jeśli zrobiły tak, świat nie umie dać nic dobrego. Po prostu nie może dać nic dobrego. Świat jest teraz tak skalany. Szatan tak owładnął światem. Tak owładnął sercami ludzi. Tyle jest nienawiści w tych sercach. Tyle jest egoizmu w tych sercach. Że nie myśl, może przez 2 miesiące mu mgła na oczy zaszła i bo się zakochał. Ale później zrobi wszystko, co tylko diabeł zażąda. I robią. Wszystkie najgorsze. Przeteczeństwo, zdrada, bicie, przekleństwa, ohydne, powiem słowa na te żony. Że eleganccy mężczyźni, wiecie, eleganccy mężczyźni. Super, wykształceni, wiecie. Bluzgają tak, jak taki najgorszy pijak na swoją żonę chrześcijankę. A ona musi to znosić. Modli się do Boga. Dzieci już wychodzą za mąż, a mąż jeszcze nie nawrócony. A tak myślała, że się pomodli pół roku i będzie nawrócony. Bo ona się będzie modlić do Boga. A Bóg mówi, skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? I skąd wiesz, mężu, że zbawisz swoją żonę? A o, teraz, 30 lat minęło i niezbawiony. Zbór się modli i ona się modli. Wiecie, tak najlepiej złamać Boże przykazanie. Przystąpić i powiedzieć, zastąpić je pełno, petycję zrobić. Panie Boże, ale. Złam Boże przykazanie i możesz 100 sobie petycji zrobić. Nie masz nic. To nic nie znaczy. Ale weź, bo i ta jedna z tych sióstr bił ją, miał, sąsiedzi zaczęli podawać. Człowiek, kobieto, co ty robisz? Podaj go do sądu. Podaj go na policję. Znaczy, policja parę razy musiała reagować, bo było takie coś, że złapał dziecko z drugiego piętra, trzymał, powiedział, jeśli wejdziesz do tego pokoju, to ja je puszczam. Takie mieli fajne życie, wiecie? W tym wspaniałym, takie fajne życie. Dzieci znerwicowane, spać nie mogą po nocach i przychodzi w okularach, posiniaczona. Takie życie gotuje świat. Nie mówiąc o tych wszystkich moralnych, powiem, strasznych rzeczach, które musi przeżywać. I ona mówi, mam podać do sądu, ja powiedziałem wtedy tak, nie idź porady do sądu, idź do Boga. Wołaj do Boga. I wiem, że to się nie podobało prawie całemu zborowi. Ty jesteś mądry, nie? Tak powiedzieć. A, ty masz dobrą żonę, ty masz zgodne małżeństwo, ale tutaj idź tam na jej miejsce. Wiecie, ona nie poszła do sądu, mimo tego, że ona była w takim, powiem, zaułku, że powiedziała, dobrze, ja będę Bogu, zaufam Bogu. Drodzy, jak on całe życie pił, on przestał pić po 2 tygodniach. Było później, że wrócił do tego, ale na dzisiaj to jest człowiek, który przestał pić. Bo on w tym pijaństwie oczywiście ją bił i maltretował. I powiem bez niczego, bez nawrócenia nawet. Bóg jakoś tak zadziałał w jego życiu. To jest cud. Ale jak to warto było zaufać Bogu, a wiecie, to było najgorsze wyjście wtedy. To wydawało się najbardziej ubogie wyjście. Bo wystarczy złożyć pozew do sądu i dadzą mu nadzór, czy co tam jeszcze. Pierwsza lepsza kłótnia idzie siedzieć. A on w tym czasie oczywiście jak czuł to, to powiedział, bezgrzeczny. No, ale tak mówił już 10 razy. Ale ona jeszcze raz mu przebaczyła. I wołała do Boga. I wiecie, spełnić Boże przykazanie. Wtedy. Ja powiedziałem tej siostrze wtedy, ty pilnuj swojego przykazania. I bądź taka. I zobacz, że Bóg zmieni twojego męża. To nie ty go zmienisz, to Bóg go zmieni. Jeśli ty zachowujesz Boże przykazanie, to Bóg za tobą stoi. Bóg za tobą stanie, Bóg cię weźmie w swoją obronę. Nasze podejście ma być takie. Dlaczego ja mam łamać Boże przykazanie? Ty masz miłować swoją żonę i nie patrz, czy jest uległa, czy nie jest uległa. Módl się, żeby była uległa. Módl się, żeby była taka, jak Boże Słowo mówi. Żeby nie brała sądu na siebie. Ta sama i ty, siostro, bądź uległa. Jak Panu. Bądź tego łagodnego ducha. Powiem nie językiem, bo nawracaj. Nawet wierzącego na dobrą drogę, na właściwą. Życiem pokaż to. I Bóg ci da owoce. Czy są jakieś okoliczności, które pozwalają mi złamać Boże przykazanie? Mam przykazanie, bądźcie uległy mężom swoim jak Panu. Ty masz takie przykazanie. Czy masz? Jakie masz okoliczności, które usprawiedliwiają, że to złamiesz to przykazanie? Ja mam przykazanie, miłuj swoją żonę jak siebie samego. Jak Chrystus umiłował Kościół. Jakie ja mam powody, jakie mogą być powody, żebym ja złamał Boże przykazanie? Słuchajcie, jakie? Są w ogóle jakieś? Jest w mojej pracy albo w swojej pracy fajny facet albo fajna kobieta i bardzo mam chęć współżyć z nią. Jakie ja mam przykazanie? Mam, ale ona jest taka ładna, że i ona mnie adoruje. Mogę złamać Boże przykazanie? Co? Ty, bezbożniku, tak? Ale a jakie masz powody, żeby złamać Boże przykazanie dane tobie jako żonie, Boże przykazanie dane tobie jako mężowi? Jakie masz powody? Kochani, nie mamy powodów. Nawet jeśli miało nas kosztować to życie. Nawet życie. To nie możemy złamać. Bożych przykazań, które są nam darowane. To jeśli tak, to na jakiej podstawie kłócimy się tak zawzięcie? To tylko na tej, że masz rację? Bo to właśnie jest tak, nie, że masz rację. Tylko, że te dwie strony mają rację. Jak słuchasz tej, to ona ma rację i ten. Przecież inaczej nie. Naprawdę, dobrze to wiecie, ja nie jestem tu jakimś ekspertem, że obydwie mają rację, dlatego jest kłótnia, dlatego idzie na ostrze noża. Bo ja mam rację, a ona też ma rację. Ale to dlatego się mamy kłócić i łamać Boże przykazanie, bo mam rację? To znaczy, że nasza racja jest ważniejsza niż Pan Bóg? No tak. No z tego tak wyraźnie wynika. Dlaczego chodzimy urażeni? Bo urażono naszą ambicję, tak? Nasz honor. A więc nasz honor jest ważniejszy jak Bóg. Jak ten prawdziwy Bóg, prawda? Nasz honor jest ważniejszy jak Boże przykazanie. Posłuchajcie, jak to brzmi. Nasza prywata jest ważniejsza niż Pan Bóg i Słowo Boże. I Boże przykazanie, święte. Kto tu jest Bogiem? Powiedzcie. Nie Bóg tamten. Twój honor jest Bogiem. Moje ja jest Bogiem. I to jest bałwochwalstwo współczesne. Straszne, okropne, ohydne. Tak. I główna przyczyna nieporozumień, główna przyczyna kłótni, drodzy, to jest ciało. Twoje, moje. To jest stara natura. To jest moje ja. Główna przyczyna. Jeśli nie mamy upodobania w uniżaniu się, słuchajcie, co ja mówię. Jeśli nie mamy upodobania w uniżaniu się, my powinniśmy mieć upodobanie w uniżaniu się. czy nie, czy co ja w ogóle gadam. Naprawdę coś innego, co świat mówi. Świat mówi, ty nie daj, nie odpuść nic. Nie odpuść nic. I nie odpuszczają nic. I żyją jak żyją. Ale my, chrześcijanie, my mamy mieć upodobanie takiego, bądźcie względem siebie. Gdzie to jest napisane? Filipian, nie?
Tak.
Filipian, drugi rozdział i piąty wiersz. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom. Bądźcie takiego usposobienia, jakie w Chrystusie się uniżył. My mamy mieć upodobanie uniżaniu mojego ja. Upodobanie. Nie bronić. Kochani, ja znam, pamiętam te rzeczy, kiedy poróżniliśmy, pokłóciliśmy się swoją żoną. Oczywiście ja miałem swoją rację. Ona też. I ja byłem... ale nieraz jest tak, że obiektywna racja jest gdzieś tam, nie? A jak już ja miałem tylko rację, to ja byłem król. Ja mam rację. Ja mam się uniżyć. Tym bardziej mi to uniżenie nie bardzo wychodziło. Nie chciało mi się za bardzo. Ja byłem prawie Bóg w tym domu. Ja mam rację. To ona. Drodzy, kiedy... Ale to jest racja. To jest racja tego starego Adama, wiecie? A stary Adam ma być zniszczony. My mamy zewrzeć z siebie starego człowieka, mamy go ukrzyżować. Bo Słowo Boże mówi, że ciało pożąda przeciwko duchowi. To jest w liście do Rzymian. W 8 rozdziale. Ja, i chyba wielu ludzi nie ma takiego zrozumienia wyraźnego. Może przeczytam ten 7 wiersz, 8 rozdziału, albo 6 i 7. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Zobaczcie, jak to jest słowo użyte. Wrogi Bogu. Moje ciało, mój stary Waldek, jest wrogi Bogu w każdym calu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Dlatego Bóg znalazł miejsce dla niego gdzie? Na krzyżu. On musi umrzeć. Po prostu nie ma innego wyjścia. On się nie może poddać. Ludzie bronią nieraz. I bronimy swojego ja, bronimy swojej ambicji, bronimy swojego honoru. Kochani, kiedy dzisiaj dojdzie do nieporozumienia, my się nie kłócimy już naprawdę. Już nam się nie chce kłócić, uważamy, że to jest głupota się kłócić, wiecie, ale dlaczego tak uważamy? To nie dlatego, że tacy mądrzy jesteśmy. My byliśmy od początku, że to jest złe kłócić się, chodzić, płakać, żona płacze, a ty też taki jakiś. Wygrałeś niby, ale za zwycięstwo, nie? Jak się nie odzywa. Tak. Ale ten stary Adam jeszcze się podnosił. Mówi, masz rację. To trudno, to musi być cierpienie, ból. Nie? I tak się słyszę. Wiecie, jak ja to słyszę, to mi ciary przechodzą. No wiesz, w chrześcijaństwie. No wiesz, jak to między ludźmi. Boże drogi, nie wierzcie w takie coś. Taka wiara, to lepiej nie mieć żadnej wiary, jak między ludźmi. My mamy i możemy śpiewać nową pieśń. Jako małżeństwo. I dzisiaj, kiedy by doszło do takiego czegoś, doszło może parę razy do takiego nieporozumienia, bo już nie kłótni, a nieporozumienia. I ja nie patrzę, ani moja żona już nie patrzy, że kto ma rację. Jest mi tak przykro, że ja w jakiejkolwiek mierze, czy mając rację, czy nie mając rację, Słowo Boże mówi, ty dąż do pokoju. Czemu krzywdy nie cierpisz? Tyle przykazań jest, które mówi, unisz się. Które mówi, miejcie drugich za wyższych od ciebie. Słuchaj, gdzie to będziemy robić? Boże, w świecie będziemy robić, nie? Tam jest łatwo, bo tam się robi raz na 100 lat. A w domu to może trzeba codziennie robić. Tam najpierw zacznijmy to robić. Uniżać się. Tam najpierw zacznijmy. Posmakujcie to, co znaczy życie z Jezusem Chrystusem. Posmakujcie to, co znaczy zaprzeć się samego siebie. Tu posmakujcie. I zobaczycie, że trzeba nieść swój krzyż i umrzeć na nim. Że to jest bój właśnie. Że to jest właśnie walka. I będziecie potrzebować mocy Bożej do tego. ale to jest zwycięstwo. I powiem, teraz się wstydzę w każdej tej, czy jest moja racja, czy nie jest moja racja. Ja pokutuję przed Bogiem, ja pokutuję. Panie Boże, bo gdybym ja się uniżył, gdybym ja powiedział, słuchaj, kochana, nie, dobrze, niech będzie, jak chcesz, a ja, a nie ja, i tak dalej. Ja się wstydzę tego, że w ogóle zaiskrzyło coś. Nie czekam, czy... Ale ona też się wstydzi, żeśmy dorośli razem. I dlatego się nie kłócimy, bo gdybyśmy nie dorośli, to by było jak to jest w świecie, wiecie? Trochę lepiej, bo tam nie rzucamy garkami, ale trochę lepiej. Jeśli nie mamy upodobania w uniżaniu samego siebie, jeśli nie mamy upodobania w służeniu, w noszeniu brzemion innych, miłość to jest noszenie brzemion innych, mojej żony przede wszystkim. Na pewnym ślubie mojej szwagierki, siostry mojej żony, która jest katoliczką. Byłem na tym ślubie i to był w kościele katolickim. I ten ksiądz, ja nie zapomnę tego, mówię, Boże drogi, jaką wielką mądrość mu dał Bóg. Jak on mądrze powiedział, on do tych młodych ludzi, którzy dopiero stali, bo zakochali się, jak się zakochali, a to świeci, i ślub w kościele. I on mówi, przywiodła was tutaj miłość. I złączyła was miłość. Ja mam nadzieję, że wy dorośliście do tego. Dzisiaj chcecie powiedzieć tak. Ja mam nadzieję, że wy dorośliście do tego, żeby zrozumieć, że miłość to służyć jeden drugiemu. Żeby dorośliście, żeby zrozumieliście, że miłość to służyć jeden drugiemu. To nosić brzemiona drugiego. To nosić słabości drugiego. Słuchajcie, a może ty masz już 10 lat małżeństwa i nie zrozumiałeś jeszcze tego. A ksiądz tej młodej parze, takim powiem żółtodziobom jeszcze w tym, jeszcze w ogóle nie posmakowali tego, mówi, chyba zrozumieliście, co to jest miłość. A chrześcijanie nieraz po 10-15 latach nie potrafią zrozumieć, co to jest miłość. Że to znaczy nosić brzemiona innych. Że to znaczy współczuć. Że to znaczy opiekować się. No jak zachoruję, to będę się opiekował. A jak duchowo choruję, tym bardziej się opiekuję. Kiedy się unosi na siebie, to jest choroba duchowa. Ostry stan zapalny, powiem, kiedy jest kłótnia, kiedy baba, to jest prawie atak serca. Dokładnie, duchowy, tak. Ratuj ją, a nie duś. Dokładnie tak, drodzy. Tak ma być. Jeżeli nie szukamy pokory, my mamy szukać pokory, to będziemy butnymi. I każdy powód, byle co, wytrąci nas z równowagi. Dlatego, drodzy, słowa Pana Jezusa o zapieraniu się siebie codziennie. Tak Jezus powiedział, ktoś chce iść za mną, to niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój na siebie i idzie za mną, kto chce mnie naśladować. I te słowa Pana Jezusa o zapieraniu się siebie i obraniu swego krzyża nie są tylko jakimś frazesem. Naprawdę to nie jest frazes. To jest sedno chrześcijańskiego życia. To jest sedno, uczniostwo, to jest sedno chrześcijańskiego życia. Ja się ucieszyłem, powiem, jednym z głównych powodów, że chciałem tu przyjechać, to było to, że gdzieś tam na tym ogłoszeniu zobaczyłem coś tam, uczniostwo. Wiecie, kocham to słowo, uczniostwo. I to jest takie moje hobby, uczniostwo, mówić o uczniostwie, bo tylko tak się ucieszyłem, że są jeszcze tacy, którzy uczniostwo stawiają tak na pierwszym miejscu, bo to jest na pierwszym miejscu. To jest istota chrześcijaństwa. Uczniostwo, uczyć się od Jezusa i uczyć się Jezusa. Niczego innego, nie tego świata, nie sposobów, jaki świat radzi, ale uczyć się od Jezusa i uczyć się Jezusa. I to jest takie wspaniałe. A uczniostwo bez krzyża i bez zapierania się z siebie to nie ma. Jeśli ktoś chce być moim uczniem, a się nie zapiera samego siebie, to nie może być nim. Jeśli ktoś idzie za mną, a nie bierze krzyża swojego i nie ma w nienawiści swojego życia, Jezus powiedział, nie możesz być moim uczniem. Nie możesz być. I mamy się zapierać samych siebie. Bez tego, bez zapierania się samego siebie, bez brania krzyża, nic się nie udaje. Nic się nie udaje w życiu. Nie ma prawdziwego pokoju, nie ma prawdziwej radości, Bożej radości ducha, nie ma zwycięstw, nie ma zwycięstw. Jeśli się nie zaprzesz samego siebie, nie ma zwycięstw. Bez tego nie ma gorliwości. Jeśli się nie zapieramy samych siebie i nie niesiemy krzyża, na którym umiera nasz stary Adam, to ten krzyż, to o to chodzi. Po to ten krzyż, twój krzyż, mój Jezus Chrystus. Weź swój krzyż. I nie po to, żeby się nim chlubić i nieść, bo ja niosę krzyż. Tam ma umrzeć stary człowiek. To jest krzyż, to jest istota krzyża, niesienia krzyża. Że umiera twoja ambicja, że umiera twoja racja, że umierają twoje plany, że umiera twoja porywczość, że umiera dotknęło mnie to. Zranił moje serce. Wiecie, to się rani starego człowieka, bo nie nowego. Ten nowy jest pełen miłości. Ten nowy człowiek jest tak jak Chrystus. A on miał tyle miłości, że on cały świat tą miłością ogarnął. Nie tylko jedną żonę. Wystarczyło mu na cały świat. I ten nowy człowiek to jest człowiek wypełniony miłością. A jeśli cię rani, to rani twojego starego człowieka. Weź powiem, zostaw go, machnij na niego ręką. Mało tego, ty masz go nienawidzieć. I masz go przybić do krzyża. Bez niesienia krzyża i bez zapierania się siebie nie ma uświęcenia. Nie ma niczego dobrego. Jest natomiast szare, monotonne życie, takie pseudochrześcijańskie nazywam, huśtawka nastrojów. Jeśli fajnie, jest do niczego. Są dotkliwe porażki. Bez tego są natomiast nudne nabożeństwa. I tak dalej. Jest to zwyczajne życie małżeńskie, właśnie często określane, no jak to między ludźmi. To jest trochę lepsze jak w świecie, ale wiesz, no ludźmi jesteśmy. Ja mówię tak, mieć wiarę w takie życie, to lepiej nie mieć jej wcale. Idź do świata i żyć jak świat. Ale Bóg naprawdę... My mamy być innym ludem, Bożym ludem, tak jak Izrael miał być inny niż wszystkie narody. Miał mieć odrębność w każdym całym, że tak powiem. I w zwyczajach, i w tym, że miał jednego Boga, i w obrzędach, i w życiu, i w przepisach, i w wartościach. I my mamy być innym ludem. Nasze małżeństwa mają być tą inną, nową pieśnią. I jakie to jest ważne, kiedy dzieci nasze wychowują się atmosferze miłości, zgody, zrozumienia. Kiedy nasze dzieci widzą, wiecie, te, które dorastają, już mają 14-15 lat, jak oni widzą, jak my się zachowujemy. Jak im wtedy możemy wskazać, jak się zachowywać. Jak wtedy nie jest cenna kłótnia, wiecie. Kłótnia jest straszna, to jest taki samobójczy, powiem, wysadzenie się. Kłótnia przy dzieciach. Ale one widzą, to nie jest tak. Ty idź tam do pokoju, tam, bo my teraz... One widzą, nawet w pokoju tam obok. A natomiast pojednanie, natomiast kiedy widzą, jak się uniżasz, kiedy widzą, jak zaciskasz pojęte zęby, jeśli nie możesz na razie, i jak dążysz do pokoju, jaka to jest dla nich nauka. To jest jak balsam. To jest coś pięknego, to jest coś drogiego. Oni tego nigdzie nie znajdą. Wiecie, oni mogą to tylko w domu swoim znaleźć, u was. Tylko mogą to u was znaleźć, tą prawdziwą miłość Bożą, to prawdziwe posłuszeństwo, poddanie Bogu, ujarzmienie siebie. I to jest coś, co... czego nikt im nigdzie nie pokaże, ale coś to pociąga. I wtedy kochają to i szukają. Zobaczcie, że jest... Jak to jest? Powiem tak. Nigdy nie mówimy, że gwarancją udanego małżeństwa jest mieć piękną żonę. Nigdy nie mówimy tego. Za kazalnicy rozumie, myślę, że żaden pastor tego mądry nie powiedział, wiesz, gwarancja to klasa żona, gwarancja to taki facet, nie? Nigdy tego nie mówimy, prawda? Czy mieć bogatego męża, albo szczęśliwe małżeństwo, tylko mieć dwoje dzieci. A i tak młodzi szukają właśnie tego. Bo świat mówi o tym, gdzie tylko może i kiedy może. Wbija im to przy każdej okazji. I oni idą w tą stronę. Bo my im nie mówimy czegoś innego. Bo nasze życie może nie mówi im czegoś innego. Dlatego mówmy więcej o tym, co jest godne pochwały. Mówmy więcej o tym, co jest cenne. Nie tylko mówmy. My tego szukajmy, bracia i siostry. My tak żyjmy. Pokaż swoim dzieciom, że dla ciebie nie jest najważniejsze, że ty masz rację. Dla ciebie jest najważniejsze zachować pokój Boży. Zachować przykazanie Boże. To jest lekcja. Ty możesz mówić przez 4 tygodnie, jak to trzeba Boga kochać, jak to dobrze Boga kocha, jaki jest szczęśliwy człowiek, gdy Boga kocha, i raz się dobrze pokłócić, rozerzeć się, tak jak to my mówimy, rozerzeć się, już nie wytrzymałem. I masz, tak jak to mówi, posamiatane. i to wszystko poszło w las. To jest takie ważne, to jest takie istotne, to jest takie proste, proszę. I uwierzcie w to, że Bóg, który stworzył małżeństwo, On dał te przykazania, tak jak ktoś powiedział, to jest taki dobry przykład, że ten, kto produkuje jakąś maszynę, komputer powiedzmy, czy co tam, to daje do tego instrukcję obsługi. Jeśli według tej instrukcji obsługi montujemy i obchodzimy się, to gra, prawda? I Chrystus, który stworzył małżeństwo, dał instrukcję obsługi. Czytaliśmy tą instrukcję teraz, bardzo prostą, krótką. Jeśli będziemy to stosować, będzie funkcjonować, będzie chodzić jak w zegarku. A korzystając z tego, chcę powiedzieć o jednym. Jeden, który mi też tak na końcu, powiem dalej, ostatnio powiem, właśnie kiedy obserwuję to, co się dzieje, chcę przeczytać jeszcze jeden wiersz. Z listu do Hebrajczyków. Chciałbym, żebyście otworzyli, każdy z ma Biblię. Jest to ważny wiersz, bardzo rzadko chyba czytany, a jeszcze mniej mówiony. Ostatni rozdział listu do Hebrajczyków, 13 rozdział i 4 wiersz. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Drodzy, wiecie, Bóg położył mi tak na serce ten wiersz kiedyś dla mnie. Wiem, ale myślę, że jest on naprawdę warto, trzeba już o tym mówić. Znaczy, my nie możemy być obłudnikami. Ja jakoś nie wiem, Bóg mnie nie nauczył tego, żeby być obłudnikiem. I nie mówić po prostu o niektórych. My dzisiaj musimy mówić o brzydkich rzeczach, wiecie, a dlaczego? Bo te rzeczy się dzieją, bo te rzeczy są. I nie można mówić. Ostatnio się spotkałem z takim czymś. Nie będziemy mówić katolikom, to jest grzech i to jest grzech, bo ich może zrazimy. Powiemy im, słuchajcie, życie bez grzechu jest wiele piękniejsze. Ale super. Powiem, to jest taka piękna obłuda. Nie powiedz mu, że to i to jest grzechem, bo on się obraził może, nie? Powiedz mu, wiesz co? Życie bez tego i bez tego jest piękniejsze. Słuchajcie, jest 99%, że on ubierze życie właśnie z tym, mimo tego, że nie jest piękniejsze. Trzeba powiedzieć, to jest trucizna, to jest śmierć. A i tak chleją tą śmierć. Mówisz swoim dzieciom, nie idź do świata, bo to jest śmierć, a on i tak ciągnie go jak cztery konie. Ile trzeba modlitwy o nasze dzieci, bo słowa nie pomagają. Czy modlimy się za nasze dzieci? Ktoś to dzisiaj powiedział. Czy modlimy się, kiedy idą do szkoły? Jak to trzeba się modlić, kiedy idą do szkoły, żeby duch tego świata ich nie zwyciężył, nie przygniótł, nie obezwładnił, bo on obezwładnia wprost. Powiem, paraliżuje, bo jest tak wszechobecny. Kiedy ja kiedyś weszłem do szkoły, bo musiałem tam iść do liceum, do swojej córki i tam jeszcze były lekcje. Drodzy, jak ja zobaczyłem ten widok, to Sodoma i Gomorra, bo Boże mój, moje dzieci w takim czymś. Siedzi dziewczyna pod ścianą, wszystko jej widać, nogi w górze, wiecie, tak, i rozebrana dokładnie, siedzi jedna, druga. To jest ohyda, to jest, no to wstrząsnęło, jak ja sobie pomyślałem, mój syn idzie, jest narażony na te pokusy. Boże, ile trzeba modlitwy, ile trzeba wołania. Jeśli nie wołasz, to go pochłonie, pociągnie go to. Mało mówić, ale ile trzeba walczyć w modlitwie. Żeby Bóg dał im moc, żeby mogli odwrócić się od tej nieczystości. Bo to jest, powiem, świat terroryzuje nas. Nasze dzieci terroryzuje w duchowym sensie. Prawie na siłę im wciska to. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich. Małżeństwo ma być we czci u wszystkich. I u tych, którzy są małżeństwem, między mną i moją żoną, moje małżeństwo ma być we czci. I u tych, którzy nie powinno być tak, że ty się wtrącasz do czyjegoś małżeństwa, ty się mu to czyjeś małżeństwo. Ale ty nie dyryguj tym małżeństwem. Niech ono będzie we czci. To jest ta komórka. Kiedyś przyjechała teściowa do swojego zięcia, tak? I do swojego syna, a to była jej synowa. Wierząca. I jak zobaczyła, że tam jest bałagan. Taki, ale się nie poukładane w szafach. Tak jak to ona. Jak ona tam zaczęła tą synową. A co ty, to mój syn, kochany, teraz takim czymś. To, wiecie, i pokłócili się. Przyjechała na 3 dni, pojechała. I później przyszła takiego brata i mówi, bracie, zrób coś. Bracie, jak to można? Bracie, ona się do mnie, ja się do niej nie mogę już odzywać, ja na nią patrzeć nie mogę, już ona tak zareagowała. A ten brat powiedział, to jest twój grzech, to jest twoja wina, się wtrąciłaś w nie swoją sprawę. A Słowo Boże mówi, niech nikt z was nie cierpi jako ten, który się wtrąca w cudzą sprawę, to jest ich sprawa. Czemu ty tam weszłaś? Czemu ty te tryby weszłaś? Ty się nawróć. Szok dla niej, wiecie? Prawie nie zemdlała. Ale on nie powiedział biblijną prawdę. Małżeństwo niech będzie we czci. Jeśli widzisz, że szwankuje małżeństwo, to się módl w swoim domu. Albo może w miłości powiedz, spróbuj coś poradzić, pomóc. Niech będzie we czci, ale nie o tym chcę mówić. A łoże nieskalane. A łoże nieskalane. Drodzy, ja powiem tak. Dzisiaj świat, i to jest też przyczyna tego, świat wyniósł seks do takiej rangi, że w zasadzie małżeństwo, w ogóle jakiekolwiek związki mają tylko ten sens, że tam jest seks. Kiedy Bóg ustanowił małżeństwo, wiecie, to powiedział tak. Jak powiedział? Tym pierwszym naszym rodzicom. Rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. To jest małżeństwo i to jest cel małżeństwa. Ale szatan zrobił dzisiaj coś innego. Małżeństwo jest po to, żeby seks. I powiem tak, i mnie przeraża, kiedy czytam seks bezpieczny, czy co tam jeszcze, czy w chrześcijaństwie, czy Bóg jest, Bóg stworzył seks. I to jest straszne. I to, powiem tak, wiecie co, małżeństwo zawiera element seksu. Ale 5% dzisiaj nazwanego seksu, określanego mianem seksu, to są wymiociny diabelskie, prosto z piekła. Ten 90-95% seksu, jakby nie patrzę, 90% to są wymiociny, to są pomyje wylane z piekła, z najgorszych odchłani. I ja to widzę, że chrześcijanie, powiem, Bóg stworzył seks. Jeden brat, pastor mi powiedział, słuchaj, na młodzieżowym zadał pytanie, czy seks oralny jest grzechem. Co ja mam zrobić? Ja bym powiedział, żeby wyszedł z twojego zboru jak najszybciej. Powiedz mu to. Powiedz mu to. O tym chce się dyskutować, wiecie? I to dzisiaj ma miejsce w małżeństwach. Widzą to, co świat lansuje i chcą tego w swoim małżeństwie. I dlatego muszą być dramaty. Jeśli nie będziemy, nie postawimy temu tamy. To jest skalane łoże. Nie tylko skalasz łoże, może się skala, kiedy pójdziesz do cudzej żony. Ale każda nieczystość, którą zaserwuje ci świat, jest skalaniem łoża. Ile trzeba Bożej mądrości. Ile trzeba Bożej mądrości. I Słowo Boże mówi tak, rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Nie tylko cudzołożników. I ja nie jestem cudzołożnikiem, bo ja jestem wierny swojej żonie. Bóg mówi rozpustników sądzić będzie Bóg. Amen. Tak jak cudzołożników będzie sądzić Bóg. Są w jednej linii, a nawet ten jest wymieniony jako pierwszy. Drodzy, niech Bóg... Ja myślę tak, trzeba się modlić o to, trzeba samemu pilnować siebie, trzeba pilnować swojego łoża, powiem, trzeba pilnować swojego małżeństwa. Myślą ludzie, że Bóg nigdy nie zapyta ich o małżeństwo. Bóg, myślą ludzie dzisiaj, nawet chrześcijanie, myślą, że Bóg ich nigdy nie będzie rozliczał z tego, a jeszcze z nocy poślubnej, a jeszcze z takich, ze spraw seksu. Bóg z wszystkiego cię rozliczy, bo Bóg o wszystkim powiedział w swoim słowie. Jeśli ci brakuje tego, to mówcie, a Duch Święty ci powie i poradzi ci. Drodzy, i dałby Bóg, abyśmy byli tym prawdziwym światłem. Abyśmy nie byli w tyle. Abyśmy nie byli w tyle. Dzisiaj, kiedy Kościół katolicki mówi o tym, czym jest małżeństwo, to się z nich śmieją, wiecie, i my się też zaczynamy śmiać. A oni mówią dobrze. Mówią lepiej niż my. O instytucji małżeństwa jeszcze mówią lepiej niż my. A my mamy być daleko, daleko wyżej. Mamy być prawdziwie tymi, którzy Bożą Ewangelię głoszą w swoim życiu. I dałby Bóg, żeby się modlić, żeby naszej młodzieży opadły te klapki, które szatan im nałożył. Żeby opadły te wizje, które świat dzisiaj przed nimi roztacza. A nie tylko może młodzieży. Kochani, to jest straszne zepsucie. My żyjemy naprawdę... to nie jest tak, że ja powiem, wy przesadzam. Ale dokładnie tak jak Lot żył w Sodomie i był, Słowo Boże mówi, sprawiedliwy bądź Boże, był uciśniony. I my dzisiaj żyjemy w Sodomie i Gomorze. Jeśli nie czujesz uciśnienia, to znaczy, że coś nie tak jest z tobą. Bo ucisk jest, bo Sodoma i Gomora jest. Pewnie są gorsze rzeczy jak Sodoma i Gomora. Jeśli nie czujesz tego ucisku, to coś jest nie tak z tobą. Lot był uciśniony. Ale ponieważ był uciśniony i ubolewał, to nie myślcie o tym. Przeważnie się mówi o Locie, aha, jak z Abrahamem tego, to on sobie tam wybrał. Tak, wybrał na swoją biedę. Ale to nie koniec jego życia, wiecie? To nie koniec jego pobożności albo braku pobożności. Ja myślę, że tam się zaczęła jego pobożność. Kiedy poszedł tam i był udręczony i musiał to znosić, i musiał cierpieć, i musiał wołać do Boga. Ale Bóg go wyrwał. Jeśli dzisiaj nie jesteś uciśniony przez to, jeśli jest ten światły, ta Sodoma i Gomora jest przyjacielem twoim, to jest straszne niebezpieczeństwo. Kochani, szatan z każdej strony atakuje. Wiecie, przychodzą fałszywe nauki, prawda? Robią straszne spustoszenie, ale przychodzi, powiem, ten od strony swojej sypialni, od strony twojego seksu, od strony twojego małżeństwa. Przychodzi wróg jeszcze gorszy, który niszczy ciebie od środka i ty go nie widzisz. Chciałbym, żebyśmy go zobaczyli. Chciałbym, żebyśmy prawdziwie mogli, tak jak Bóg powiedział, żyć. I bo to też jest warunek szczęśliwego małżeństwa i szczęśliwych rodzin. Bo to też jest warunek tego, że nasze dzieci będą wyrastać na Boże dzieci. Bo to jest też, kiedy staniemy przed Bogiem, otrzymamy albo nagrodę, albo naganę. Dałby Bóg, abyśmy wszyscy otrzymali nagrodę. I abyśmy wszyscy doświadczyli naprawdę wspaniałych małżeństw. Aby było lepiej. W naszym małżeństwie jest lepiej każdego dnia. Żyjemy już 23 lata i kiedy sobie myślimy, jak się zadajemy te pierwsze nasze zakochanie, to się śmiejemy. To takie, wiecie, to nie ma porównania żadnego. Żadnego porównania do tego, co jest. Żadnego porównania. To tylko się można, powiem, zaśmiać i no tak. I tylko wspomnieć. Bóg daje naprawdę wspaniałe życie. Ja jestem niedobrym człowiekiem i moja żona była, powiem, jako materiał na żonę. Ja jako materiał nie byłem. Ale jak się poddaliśmy pod Bożą rękę, jak jesteśmy Bożymi uczniami Chrystusa Jezusa, to jesteśmy szczęśliwymi. Bądź uczniem. Zacznij być uczniem Jezusa i wszędzie dostrzeżesz zmiany. I wszędzie dostrzeżesz wspaniały, cudowny owoc tego. Amen. Amen.